Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Wrzuciłem ostatnio taką prowokacyjną graficzkę na Facebooka i Instagrama. Rodzina w maskach gazowych i taki podpis. Preppersi są mądrzejsi, bo kiedy wszyscy inni umrą, ich rodziny będą jeszcze cierpieć 2-3 miesiące. Bardzo przewrotna myśl. Okrasiłem to pytaniem, czy warto za wszelką cenę starać się, by przeżyć w każdej sytuacji. Ciekaw byłem waszych opinii. Ja sam mam swoje zdanie na ten temat i właśnie teraz się zamierzam nim podzielić. Otóż w teorii czasem wydaje się, że nie ma już ratunku, ale chciałbym przywołać takie trzy prawdziwe historie przedstawione w filmach. I to są tak, 127 godzin, film Ocalony i film Dżungla, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Wszyscy trzej bohaterowie tych filmów przeżyli jakieś takie ekstremalne sytuacje i żaden z nich tak naprawdę nie był ekspertem od przetrwania. Może w największym stopniu był to Marcus Luttrell, operator SEALS z filmu Ocalony. Jedyną cechą, która łączy ich trzech, która pomogła im przeżyć i która właściwie była takim przewodnim tematem tych filmów, to była wola przetrwania. Bez niej prawdopodobnie każdy z nich byłby martwy. I w życiu mogą się zadziać bardzo różne rzeczy. Możemy znaleźć się w strefie zero wybuchu nuklearnego i nie mamy wpływu na nic absolutnie, ale możemy mieć też nieco więcej szczęścia. Niewiele więcej, po prostu nieco więcej. I wtedy kwestią kluczową może właśnie się okazać wola przetrwania. Bo nawet w sytuacji, która wydaje się z góry przegrana, bez woli przetrwania nie ma przetrwania. Więc odpowiadając na pytanie, które sam sobie postawiłem, tak, warto walczyć. No ale nie przedłużając, przejdźmy może do meritum.
Złe wieści.
W ubiegłym tygodniu polskojęzyczne media obiegła taka informacja, że naukowcy z Princeton University opracowali symulację przedstawiającą potencjalny przebieg III wojny światowej. I stworzyli oni taką animację, która jest dostępna na YouTubie, okraszona piękną muzyką z klimatem nawiązująca do filmów z lat 80. w rodzaju gry wojenne z czasów właśnie zimnej wojny. Jednak najgorsze z tego wszystkiego było to, że według tej symulacji pierwszy pocisk nuklearny, który spadnie w tej wojnie, spadnie gdzieś tutaj, gdzie teraz siedzę i nagrywam, przynajmniej niedaleko stąd. I zadałem sobie dwa podstawowe pytania. Gdzie właściwie dokładnie miałby spaść? I czy Rosja ma ku temu możliwości, żeby taki pocisk wystrzelić? I tak, doszedłem do wniosku, że sam Wrocław wydaje się dość mało atrakcyjny w takim rankingu top 10 miejsc do zniszczenia, że zdecydowanie lepsze byłyby inne miasta w tym regionie, które mają większe znaczenie dla infrastruktury albo dla obronności naszego kraju. Ja nie będę może podawał tych miejsc, nie będę nikomu podpowiadał. Może jakiś agenci słuchają tego. Chociaż tak naprawdę na dobrą sprawę właściwie to nie ma znaczenia, bo mówimy o takim globalnym konflikcie nuklearnym, więc to, czy bomba spadnie tu, czy tam, ma znaczenie dla tych ludzi, którzy tam mieszkają oczywiście, ale w kontekście całej jakby strategii nie. Czy w ogóle jest możliwość? Czy Rosja ma możliwość, żeby zaatakować w sposób nagły i niezauważony? Bo oczywiście wiąże się to z tym, że jak oni wystrzelą, no to zaraz pójdzie kontratak. No i oczywiście ja nie dysponuję żadnymi danymi wywiadowczymi, bo o takie dane ciężko, natomiast przeprowadziłem biały wywiad, czyli taką prasówkę poranną na kibelku i potwierdza ona, że w obwodzie kaliningradzkim mogą znajdować się mobilne wyrzutnie rakiet Iskander, które są zdolne przynosić głowice termojądrowe, a ich zasięg wynosi do 500 km albo nawet i więcej. Więc tak, jest to jak najbardziej do zrobienia. Nie jest to samolot, który można wykryć. Pocisk balistyczny leci chwilę. Nie wiem jak długo mu to by zajęło przelecienie z Kaliningradu tutaj, ale tam coś ponad 2000 metrów na sekundę. Coś takiego, około dwóch machów. To, co mi nie pasuje w tej symulacji, co takie budzi moje zwątpienie, to to, że W drugim etapie, po tym jak już NATO zbombarduje Kaliningrad, widzimy, że obie strony odpalają swoje samoloty, czy tam rakiety. Nie wiadomo, może tylko takie symboliczne przedstawienie, nie wiadomo co to dokładnie jest, ale obie strony odpalają naraz po kilkadziesiąt, dajmy na to, rakiet. I o dziwo, i okazuje się, że Amerykanie niszczą większość północno-wschodniej Polski. Link do tego filmiku dam pod podcastem, więc możecie go sobie obejrzeć. Być może symulacja bazowała na jakiejś takiej starej doktrynie z czasów zimnej wojny, kiedy jeszcze byliśmy po niewłaściwej stronie. A może naukowcy z Princeton po prostu zapomnieli, że Polska jest najbardziej sojuszniczym z najsojuszniczych krajów świata. Tak czy siak, konkluzja jest taka, że mimo wszystko spora część obszaru Polski, w tym Wrocław, jednak nie zostanie zbombardowana. Nie wszystko stracone. Oczywiście cofniemy się jakieś 200-300 lat w rozwoju, będziemy musieli znów zacząć doić krowy ręcznie. No i wiadomo, oczywiście, że też wielu ludzi zginie, ale nie będzie tak, że będziemy żyć w postnuklearnej pustyni. I jeszcze jedna najistotniejsza chyba kwestia. Cały ten scenariusz jest całkowicie pozbawiony sensu. Wojna jądrowa między dwoma mocarstwami, takimi bardzo mocno przewyższającymi wszystkich innych, trzecia potęga nuklearna ma około 300 głowic, a pierwsza i druga mają po 6, 7 czy tam 8 tysięcy. Więc to w ogóle jakby nie bierz. Nawet ta trzecia potęga wystarczyłaby, żeby zniszczyć jakiś kraj, ale no powiedzmy sobie wprost, są dwie potęgi nuklearne. I wojna pomiędzy tymi dwoma potęgami będzie wyglądała jak pojedynek dwóch kowbojów na Dzikim Zachodzie. Oni stali naprzeciwko siebie z rękami tuż przy rewolwerze, patrząc sobie w oczy, i jak tylko którykolwiek pierwszy wykona ruch, to ten drugi od razu też wykona ruch i będzie, kto pierwszy strzeli. I nie będzie miejsca na coś takiego, że oni się gdzieś tam strzelą w jakąś Polskę czy cokolwiek innego, tylko od razu wyślą wszystko, co mają, wszystkie wiadome im cele o znaczeniu strategicznym, wszystkie bazy łodzi podwodnych, żeby jak najwięcej łodzi podwodnych zniszczyć od razu, wszystkie silosy, o których wiedzą, i wszystkie jakieś obiekty wojskowe, o których wiedzą, wszystkie lotniska. Oni po prostu zniszczą siebie nawzajem. Oczywiście wiele baz amerykańskich jest w Europie, ale być może nawet w Polsce. Ale nie będzie tak, że wszyscy się od razu wyżyją na Polsce. Także moim zdaniem cała ta symulacja jest troszeczkę tak jakby taką jedną wielką reklamą systemu Patriot.
Szybki strzał!
No dobrze, ale skoro już wygrzebaliśmy bomby nuklearne z dna szafy, to zostańmy jeszcze na chwilę przy tym temacie. Ogólnie uważam, że ta cała globalna wojna nuklearna jest póki co dość mało realna w skali Adamiaka, gdzie 1 to jest apokalipsa zombie, a 9 to jest emerytura w ZUS. Dałbym globalnej wojnie jądrowej dałbym 3-3,5 punktu. 4 punkty dałbym konfliktom takim lokalnym, na przykład pomiędzy Pakistanem i Indiami, bo chyba oba te państwa mają bomby atomowe i w dodatku się nienawidzą. Pomiędzy Iranem i Izraelem, Izrael ma, Iran pracuje, lub Koreą Północną i Południową. Korea Północna ma, Południowa nie ma, ale albo, a może ma, nie wiem. To nie jest istotne. Ważne, żeby jedna strona miała. Za to 4,5 punktu dałbym atakowi terrorystycznemu z użyciem bomby jądrowej. I oczywiście to nie jest taka prosta sprawa, żeby taką bombę pozyskać, przemieścić, zdetonować. Ale na przykład Pakistan dysponuje bronią jądrową i choć Pakistan deklaruje, że jest wielkim sojusznikiem USA, to właśnie dziwnym trafem na pograniczu pakistańsko-afgańskim znajdują się obozy szkoleniowe Al-Kaidy, punkty zborne talibów, i dziwnym trafem to właśnie w Pakistanie spędzał emeryturę i został zabity Osama Bin Laden. Także nie da się wykluczyć takiej opcji, że w przyszłości jakiś wyżej postawiony wojskowy, jakiś pułkownik zdradzi, przejdzie na złą stronę, na ciemną stronę mocy i wypożyczy czy przekaże w darowiznie jakimś terrorystom jedną głowiczkę. No i są też bomby walizkowe Związku Radzieckiego, z których w latach 90. nie rozliczyli się magazynierzy. I te bomby gdzieś leżą, być może czekają na nabywców, może są na Allegro, nie wiem. To są stosunkowo niewielkie ładunki, jednak wystarczające, by narobić niezłego gnoju w stolicy jednego z europejskich miast. I teraz, co my możemy właściwie zrobić, by przeżyć eksplozję jądrową? Wiele osób uważa, że nic, że to jest z góry przegrana sytuacja. No i tak, oczywiście, jeżeli będziemy widzieć gościa, który odpala tą bombę ręcznie, to znaczy, że stoimy za blisko i prawdopodobnie wyparujemy w kuli ognia. Jeżeli stoimy gdzieś też dalej troszeczkę, to też pewnie, tak? Jeżeli zobaczymy rozbłysk na horyzoncie, to znaczy, że wybucha taki gwałtowny rozbłysk oznaczający eksplozję nuklearną, ale jednocześnie nie doznamy głębokich poparzeń trzeciego stopnia, to znaczy, że mamy szansę przeżyć. I w tym momencie powinniśmy tak, po pierwsze, nie patrzeć na ten błysk, zamknąć szybko oczy, ponieważ błysk eksplozji jądrowej może trwale uszkodzić wzrok, oślepić. No, trzeba tego uniknąć. Jeżeli jesteś na zewnątrz, to wejdź jak najszybciej do budynku, najlepiej z cegły, kamienia, po prostu wbiec do jakiegokolwiek bloku, do bramy. Gorzej, jak będzie domofon zamknięty. Trzeba dzwonić szybko i mówić, że bomba wybuchła. Jeżeli jest możliwość, to trzeba zbiec do piwnicy, ale jeżeli nie ma, to w środku budynku trzeba trzymać się daleko od okien i zbliżyć się jak najbliżej środka budynku. Połóż się na podłodze, twarzą do ziemi, najlepiej za jakąś solidną barierą. Jeżeli masz możliwość, przykryj się czymś, ale też dobrze się przykryć czymś takim. Ja sam jakby tak tutaj się rozglądam po mieszkaniu i nie wiem, czym bym się przykrył. Nie chciałbym się chyba przykryć kocem, który mógł się zapalić na przykład na mnie, albo czymś plastikowym. No to jest do rozkminienia. W przypadku eksplozji jądrowej mamy do czynienia z kilkoma czynnikami, które są dla nas groźne. Oprócz tego, co się dzieje w strefie zero, czyli całkowitego zniszczenia, mamy ten rozbłysk, który może, jeżeli stoimy za blisko, może nas poparzyć nawet śmiertelnie. Jeżeli stoimy dalej, może nas poparzyć troszeczkę mniej, w stopniu drugim czy nawet pierwszym. Zagraża nam także fala uderzeniowa, która pędzi z ogromną prędkością, niszcząc wszystko na swojej drodze. Oczywiście też ona z czasem słabnie, rozbija się, więc jeżeli stoimy odpowiednio daleko, to możemy, to wchodząc do budynku czy chowając się nawet za przeszkodą, mamy szansę przeżyć. I trzeba to zrobić. Znaczy w sensie trzeba tą szansę wykorzystać, ukryć się. Ukryć się też w taki sposób, żeby uchronić się przed potłuczonym szkłem spadającym wybitymi oknami, bo fala uderzeniowa też po prostu okna pójdą w drzazgi. Można się schować pod biurkiem, pod stołem. Może też dojść niestety do zawalenia budynku, tak? W dalszej kolejności powinniśmy się ukryć także przed opadem radioaktywnym. Bo to takie promieniowanie, które idzie, ten pył radioaktywny, to jest jedno, to za chwilkę o tym powiem, ale oprócz tego będzie jeszcze opad radioaktywny w ciągu 24 godzin od eksplozji, jeszcze spadnie, będzie spadać ten opad radioaktywny i powinniśmy ten czas przeczekać w budynku czy w piwnicy. A poza tym sami powinniśmy, jeżeli jesteśmy cali brudni z pyłu, który prawdopodobnie jest radioaktywny, to powinniśmy się rozebrać, przynajmniej zdjąć tą wierzchnią część odzieży i opłukać skórę, włosy wodą, najlepiej taką, która była zakręcona w jakimś pojemniku, nie taką wodą, która stała gdzieś odkryta, na przykład nie wiem, z jeziora, tylko jakąś wodą, która nie miała kontaktu z tym pyłem radioaktywnym. No i teraz jesteśmy w tej piwnicy, załóżmy, że się przebraliśmy, opłukaliśmy, jesteśmy zamknięci w piwnicy, nie jesteśmy narażeni na opad. I jeżeli jesteśmy prepersami, to mamy ze sobą plecak ucieczkowy. I co w tym plecaku jest? Przede wszystkim woda i żywność, ubrania, chociażby dlatego, że jak zdejmiemy ubrania, które są zabrudzone pyłem radioaktywnym, to musimy ubrać inne ubrania, bo może akurat być zima, jest zimno. I z takich rzeczy, które jeszcze są dość istotne, to radio na korbkę. Telefony mogą nie działać, internet może nie działać, różne takie elementy sieci mogą zostać uszkodzone, bo wybuchowi jądrowemu może towarzyszyć impuls elektromagnetyczny, który uszkodzi urządzenia elektryczne, ale proste radyjko na korbkę ma szansę przetrwać i co więcej, ma szansę działać, bo nie wymaga prądu z sieci. i jak my sobie tą korbką pokręcimy, to ono będzie działało, a my będziemy mogli słuchać, co się dzieje. Będziemy mieli kontakt ze światem, będziemy wiedzieli, czy można już wyjść, czy jest bezpiecznie. I będziemy słuchali tych komunikatów skierowanych do ludności cywilnej, albo może się okazać, że nikt nic nie nadaje, bo wszyscy nie żyją. W każdym razie takie radyjko warto mieć ze sobą. To w ogóle na większość rzeczy. Radyjko na korbkę jest fajne.
Warto zobaczyć.
I pozostając w klimacie, chciałbym polecić dzisiaj gry z serii Fallout, w szczególności Fallout 4, w którego obecnie aktualnie sam gram i którym jestem zachwycony. To jest takie połączenie, pewnie większość z was zna, ale to dla formalności wytłumaczę. To jest połączenie takiego RPGa z pierwszoosobową strzelanką, ten Fallout 4, bo pierwsze dwie części to był rzut izometryczny, później był jeszcze Fallout Tactics, w którym też mieliśmy rzut izometryczny, ale dowodziliśmy ekipą, to była bardziej strategiczna gra. A Fallout 4 to gra, połączenie RPG z pierwszoosobową strzelanką, w której wcielamy się w postać gościa, który przetrwał właśnie wojnę jądrową, ale przetrwał ją w schronie, gdzie był zahibernowany przez 200 lat. Wykupił dla siebie i dla swojej rodziny miejsce w takim schronie. I niestety, no tam nie chcę za bardzo spoilerować, ale to chyba mogę powiedzieć, bo to jest sam początek gry. Okazuje się, że ta jego żona, on w tym hibernatorze się przebudza i widzi, jak jacyś ludzie zabijają jego żonę i porywają jego syna, niemowlaka. I później zasypia znowu, budzi się za jakiś czas. Ta żona już oczywiście nie żyje, śladu po synie nie ma, synu. Wychodzi z tego hibernatora, wychodzi z tej krypty, no i widzi świat. Widzi świat, później się dowiaduje, że minęło już 200 lat, jest świat postnuklearny, który rządzi się zupełnie innymi prawami. Niebezpieczny świat, pełen niebezpieczeństw w postaci mutantów, jakichś bandytów, bojówkarzy, enklawy, którym się wydaje, że będą odbudowywali cywilizację na swoich zasadach. No i oczywiście z pomocą przyjdzie nam cały arsenał pistoletów, strzelb, karabinów, laserów, granatów, innych takich. No i oczywiście nasz wierny psiak Ochłap, który gdzieś tam się po drodze przypęta. Nie pamiętam w którym momencie, ale jakoś na początku zaraz. Gra bardzo miła, bardzo piękna i niesamowicie rozbudowana. Daje taką rzeczywistą możliwość wcielenia się w postnuklearnego scavengera, eksplorującego zniszczone miasta, domy w poszukiwaniu złomu, który następnie przerabiamy na surowce, z których budujemy różne rzeczy. No i oczywiście naszym zadaniem jest odnaleźć naszego syna. Tak jak w Trójce było odnaleźć naszego ojca, to tutaj odnajdujemy syna, szukamy syna, który, ja mam takie przeczucie, że się okaże, że on jest stary już, albo przynajmniej w naszym wieku. I to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za słuchanie i na razie.